Cieszę się, drodzy braterstwo, że przynajmniej w taki sposób będziemy mogli mieć społeczność. Jak widzieliśmy za oknem, za bratem Januszem, piękne słońce w Katowicach świeci. Ja również mogę to potwierdzić. Korzystam obecnie z uprzejmości braterstwa lewickich, Danusi i Mariana. Też jestem w Katowicach. Pozdrawiam Was więc wszystkich z Katowic i chciałem też Wam powiedzieć, że niestety już w drugiej części waszego spotkania całodniowego nie będę mógł być z wami, bo zaraz po moim wykładzie będę musiał jechać na lotnisko, żeby wrócić do domu. Pozdrawiam jeszcze serdecznie od Esterki, która została w domu i za niedługo się zobaczymy, i od wszystkich innych członków zboru Wupperthalskiego, którzy chciałem też w dalszej części właśnie powiedzieć, że większość członków zboru Wuppertalu pozdrawia was wszystkich. No i ja przede wszystkim chciałem podziękować Bogu za ten przywilej, ale również i Wam, drodzy braterstwo ze zboru w Katowicach, za zaproszenie, za zaufanie. I kiedy otrzymałem zaproszenie, to się również zdziwiłem, że braterstwo mnie prosiliście. Wtedy myśmy mieli ucztę duchową Felbert, niedaleko w Wuppertalu, gdzie fizycznie mogliśmy się spotkać. Już raczej było wiadomo, że pandemia się rozszerza i społeczność w Kiczycach nie będzie miała miejsca w takiej tradycyjnej formie, ale właśnie drogą online. Drodzy braterstwo, ja chciałbym dzisiaj zaproponować wykład o pasterstwie, o pasterzach. A temat, który przygotowałem, on brzmi: pasterze, ci inni. Pasterze, ale ci inni. Kiedy my w różnych naszych gronach, czy to właśnie zborowych, czy też bardziej publicznych, często rozważamy kwestie pasterstwa, to automatycznie w naszych głowach też powstaje takie skojarzenie, połączenie z Psalmem 23, który głównie, jak wiemy, właśnie odnosi się do naszego Pana Boga, do Jehowy. To on jako ten nadrzędny pasterz dba o swoje stado. Jak tam czytamy, zapewnia też temu stadu zielone pastwiska, prowadzi do spokojnych wód. A kiedy dalej tak rozważamy temat pasterstwa, to także kojarzy nam on się przecież z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który nazwany jest dobrym pasterzem. On zna swoje owce z imienia, dba o nie, a nawet, jak wiemy, położył za nie swoje życie, o czym czytamy w Ewangelii Jana 10 rozdział. Kiedy dalej pogłębiamy ten temat pasterstwa czy pasterzy, to też kojarzy nam on się z wypowiedzią apostoła Pawła do braci starszych w Efezie i powiedział: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę,
Bo tam się Duch też modlił.
wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański nabyty własną jego krwią. Dzieje apostolskie 20-28. Mówiąc więc o podpasterzach wśród ludu Bożego, kojarzą nam się również te tematy ze słowami apostoła Pawła do młodego Tymoteusza, czy też do Tytusa, w których apostoł Paweł określił albo opisał taki wzorzec biskupa, brata starszego w zborach, w społecznościach lokalnych. Co chcę przez to powiedzieć, przez ten krótki wstęp? Z reguły, gdy my mówimy o pasterstwie i o pasterzach, zastanawiamy się nad tym tematem z pozytywnego punktu widzenia. To jest, na czym polega takie właściwe pasterstwo, czym ono się charakteryzuje, jakie pozytywne cechy powinni posiadać podpasterze, którym powierzono służbę przy stadzie pańskich owiec. I między innymi te fakty skłoniły mnie do tego, drodzy braterstwo, aby dzisiaj nieco inaczej przedstawić ten temat. Chciałbym braterstwu zaproponować wspólne przebadanie niektórych odwrotnych wersetów w Biblii. Odwrotnych w tym sensie, jakie niewłaściwe cechy mogą posiadać niektórzy słudzy, na które powinniśmy szczególnie zwracać uwagę. Przypominamy sobie też często, na przykład w artykułach o łaskach charakteru, podawana jest nie tylko, opisana jest nie tylko ta łaska charakteru jako tak, ale też podawane są często przeciwności. Czym nie jest ta łaska? Na przykład przy odwadze dowiadujemy się o tym, że odwaga to nie jest taka brawura albo lekkomyślność. A też kiedy czytamy artykuł o wierze, to też widzimy, że przedstawione tam jest również niedowiarstwo albo też łatwowierność. Czyli takie przeciwności często pomagają lepiej nam zrozumieć tą właściwą zasadę. Spójrzmy więc wspólnie na cztery pasaże wersetów, które wybrałem, trzy ze Starego Testamentu, a jeden z Nowego. Każdy z nich oczywiście zasługuje na uwagę i praktycznie na oddzielny wykład, a my zastanowimy się nad nimi tak pokrótce, bardziej tak ogólnie. Czym mogą charakteryzować się źli pasterze? Cudy. Innymi słowy, czego nie powinni oni czynić, ci bracia, którym powierzyliśmy albo zostały powierzone przywileje pasterskie, albo co zaniechali czynić ci bracia. Rozpoczniemy pasażem wersetów z proroctwa Ezechiela, 34 rozdział. Ezechiel, 34 rozdział, wersety 1-4, a później też 18-19. Ale najpierw 1-4, ja będę czytał z Biblii Warszawskiej, i tylko będę w ramach potrzeby komentował, podawał jakieś inne tłumaczenia. Ale najpierw z Biblii Warszawskiej 1-4 czytam. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Jeszcze też 18 i 19. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami? Pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami? I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi. To tyle z Ezechiela, drodzy braterstwo. I tak powiedziałem, bez dokładnej analizy słowo w słowo, spróbujemy wyciągnąć sobie kilka odpowiednich wniosków. Praktycznie cały ten rozdział poświęcony jest, tak ogólnie mówiąc, pasterstwu. W początkowych wersetach, tak jak czytaliśmy, jest mowa o tych złych pasterzach. Dalej, jakbyśmy czytali, też jest mowa o tym, że w stosownym czasie Pan Bóg odsunie ich od tego przywileju pasterstwa i zabierze im swoje owce. Następnie też powiedziane jest tam także o tym, że sam Bóg Wszechmocny, czyli Jehowa, zatroszczy się o te pokrzywdzone owieczki i ustanowi nad nimi jednego szczególnego pasterza, który będzie doglądał tego stada tak, aby to stado mogło być zabezpieczone przed drapieżnikami i aby miało też wystarczająco dobrego pokarmu. Jak braterstwo możemy się wszyscy domyślać, proroctwo to w pierwszej linii odnosi się do narodu izraelskiego. Wiemy, że z tym narodem, nie z innym, Pan Bóg zawarł przymierze i zgodnie z tym przymierzem dał też Izraelitom także sług, którzy mieli być odpowiedzialni za pomyślny rozwój każdego pojedynczego Izraelity. Pomyślny duchowy rozwój. Byli to religijni przywódcy, jakbyśmy tak mogli powiedzieć, tacy jak kapłani, czy lewici, czy też prorocy, ale byli to też możemy powiedzieć, tacy cywilni przywódcy, jak sędziowie, czy królowie, naczelnicy rodów, czy inni. Ale niestety. I choć oni wszyscy mieli być takimi przykładami wierności, przykładami służby, mieli dbać o to, aby ten naród izraelski żył blisko Boga, to niektórzy z nich nieraz sami byli powodem do tego, że Izrael popadł do narodowego bałwochwalstwa, niedowiarstwa czy też nieposłuszeństwa. Oni także, ci przywódcy, nieraz wyzyskiwali lud, nakładali na nie różne niepotrzebne obciążenia, sami się przy tym bogacąc. Znamy wszyscy te bardzo mocne słowa, jakie Pan Jezus wypowiedział, na przykład odnośnie uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy zasiedli na stolicy, na mównicy Mojżeszowej. Chodzi mi tu o te słynne biada wam, zapisane między innymi w Ewangelii Mateusza 23. Z tych opisanych u Ezechiela powodów Pan Bóg odrzucił tych złych pasterzy jako nadzorców jego owiec i ustanowił nad nimi Pana Jezusa Chrystusa jako głównego dobrego pasterza. Dlatego możemy powiedzieć, że ten 34 rozdział Ezechiela jest pięknym proroctwem mesjańskim, wskazującym na to, że potomek z domu Dawida, oczywiście cielesny według ciała, miał być przyszłym Mesjaszem. Ostatecznie jednak możemy powiedzieć, że to proroctwo znajdzie swoje wypełnienie, kiedy razem cały Izrael zawrze z Panem Bogiem, ale Pan Bóg zawrze z nimi nowe przymierze. Dopiero wtedy Jezus jako ten dobry pasterz przyprowadzi ten naród do ponownej społeczności z Bogiem. Jednak, drodzy braterstwo, tak jak wiele proroctw dotyczących cielesnego Izraela, odnosić można również do duchowego, no to tak i to proroctwo odnosi się również do chrześcijaństwa oraz do duchowych przywódców jako pasterzy. I chodzi tutaj nie tylko o pasterzy wielkich takich kościołów nominalnych, arcybiskupów, czy to kościoła rzymskiego, czy ewangelickiego, czy anglikańskiego i innych, ale także o pastorów, o pielgrzymów, starszych, obojętnie jakbyśmy ich nie nazwali, różnych mniejszych i niezależnych społeczności religijnych i zborów. Okazuje się, że i w tym przypadku historia lubi się powtarzać. Czytaliśmy o tym, że zamiast paść owce, to jest zamiast dawać im odpowiedni pokarm duchowy, ci rzekomi albo pseudopasterze wolą szukać sami dla siebie odpowiednich korzyści, sami się sycą, przyodziewają się owczą wełną, wypijają mleko, pożerają z nich najbardziej tuczne. A trzoda pańska jest rozproszona, jedne są chude, głodne, inne zranione i chore. Trawa na pastwisku, nawet gdyby była soczysta, odżywna, to została jeszcze przez nich podeptana, a woda, nawet gdyby przynosiła orzeźwienie, też została przez nich zmącona. Ogólnie mówiąc, wszystkie owce stada pańskiego są zaniedbane. Czytając taką charakterystykę, trudno tutaj mówić o pasterstwie. Trudno tutaj mówić o pasterzach. Dlatego też niektóre Biblie w tytule do tego rozdziału nazywają ich złymi lub fałszywymi pasterzami. Ci pseudopasterze, na niby pasterze, często są takimi jakby najemnikami, którzy nie traktują pracy przy owcach jako szafarstwo im powierzone przez Pana, ale szukają głównie swoich własnych korzyści. Oni patrzą głównie na te owce, które mają dużo mięsa, mleka, wełny, aby z tego w jakiś sposób skorzystać. Niektórzy chrześcijanie, drodzy, choć może nie należą do tych najbardziej pobożnych, to jednak nie należą też i do ubogich, do biedaków tego świata, i wnoszą do swoich społeczności religijnych, do ich kościołów także zasoby jakieś tam finansowe. Jak wiemy, niektórzy pastorzy czy kaznodzieje utrzymywani są głównie przez takie bardziej zamożne osoby, które prowadzą może jakiś biznes, albo są jakimiś lokalnymi politykami, może są jakimiś aktywistami społecznymi. Dlatego też więcej robi się dla takich osób. I życie religijne danej społeczności nieraz podporządkowane jest wtedy takim właśnie osobom. Pasterze nie dbają wtedy zbytnio o potrzeby duchowe innych członków społeczności, ale wprowadzają różne jakieś, na przykład jakieś towarzyskie spotkania, jakieś rozrywki, organizują koncerty może w kościołach, jakieś imprezy, przetargi książek, wspólne grillowania i tak dalej. Wszystko to oczywiście na wesoło, hucznie, tak żeby może o tym pisała prasa, mówiło radio, może nawet jakaś lokalna telewizja. No a ich kazania zawierają mało treści religijnych, a więcej mówi się właśnie o polityce, o problemach jakichś w społeczeństwie, w mieście, w państwie. Kazalnice, pulpity wykładowe służą nieraz do, nawet do zabawiania słuchaczy, do informowania o tym czy o owym. Nie służą ku temu, aby na przykład ostrzegać owieczki przed niebezpieczeństwami, chociażby ze strony grzechu, błędu, samolubstwa czy światowości. Znamy tych czterech prób. Ci właśnie pseudopasterzy, oni nawet boją się poruszać poważne zagadnienia religii, czy tłumaczyć jakieś doktryny albo typy, coś głębszego w Biblii, ponieważ właśnie te wpływowe jednostki, które mają chociażby zasoby finansowe, mogłyby doprowadzić do utraty ich stanowiska lub nawet do utraty właśnie ich posady, albo też same mogłyby odejść od danej społeczności do innej, będąc zniechęceni na przykład naukami, doktrynami typa. Dlatego ci pasterze wolą poruszać bardziej takie tematy na czasie, oczywiście na czasie, jak im się zdaje na czasie, dotyczące chociażby ewolucjonizmu, zamiast głosić biblijny kreacjonizm. Czy wolą głosić też jakieś zasady humanizmu, hasła równouprawnienia, czy też wolności seksualnej, o czym dzisiaj się bardzo głośno mówi, zamiast uczyć podstaw zasad biblijnych, wartości chrześcijaństwa. Chcąc więc za wszelką cenę utrzymać swoje stanowisko i bojąc się o utratę członków kościoła, czy też ich denominacji, zboru, robią wszystko, aby tych najbardziej zacnych, w cudzysłowie tutaj mówię, utrzymać. Był taki pisarz angielski, filozof chrześcijański w XIX wieku, Jan Ruskin albo John Ruskin, i on napisał tak, teraz zacytuję braterstwo, pewien wyciąg. Ślepe usta, dwa takie słowa, i podpiszę. Ślepe usta, te dwa wyrazy wyrażają z precyzją dwa przeciwieństwa właściwego charakteru dwóch wielkich urzędów kościoła. Urzędu biskupa i urzędu pastora. Biskup oznacza osobę, która dogląda, która patrzy. A pastor oznacza tego, który karmi. Najbardziej niebiskupią charakterystyką jest człowiek, który może posiadać jest to, gdy jest ślepy. Zaś najbardziej niepastoralną charakterystyką jest to, gdy zamiast karmić, chce być nakarmiony, gdy chce być ustami. Drodzy braterstwo, czytając jeszcze u Ezechiela te dwa końcowe wersety, ten 18 i 19, czytaliśmy też o mąceniu wody pitnej. Woda w Biblii często przedstawia nam prawdę wypływającą ze Słowa Bożego. Ci źli pasterze korzystają więc poniekąd z tej prawdy. Jednak okazuje się, że nieumiejętnie. Efektem tego jest to, że inne owce pojone są następnie już taką zmąconą wodą. Zmąconą, czyli prawdą zmieszaną z błędem. Trzoda, widząc oczywiście tego pasterza w tej wodzie, widząc go tam, jak on zaspokaja swoje pragnienie, po części ufa mu i chce także korzystać z tego samego wodopoju, co on. No ale niestety, pasterz pozostawia za sobą jedynie już błotnistą wodę. To jest poi obce po części prawdą, a po części błędem. Ten muł i ta woda, one tak z sobą są pomieszane, że tworzą tak jakby zespojoną całość. Czasem jak wchodzimy do jakiegoś akwenu wodnego, do jeziora czy do rzeki, sami widzimy, jak wchodzimy pod nie i mącimy za dużo to dno, to nawet w okularach pod wodą praktycznie nie widać nic. Dlatego te owce mają, mając taką zmąconą tą wodę, ten muł z tą wodą, te owce już nie są w stanie rozpoznać, ile w tym napoju jest jeszcze prawdy, a ile błędu. My wiemy, że to szatan jako główny ojciec kłamstwa, on najczęściej podaje ludowi Bożemu same nie podaje ludowi Bożego samego fałszerstwa, ale umiejętnie i przebiegle miesza go z prawdą. On jest tym, który skadził te źródła Bożej prawdy tym błotem. Ale na przestrzeni całego wieku Ewangelii on znajdował również takich chętnych nauczycieli jego teorii, jego błędów i jego fałszerstw. Drodzy, tacy pseudopasterze, o których tutaj mówi proroctwo Ezechiela, dalecy są od prawdziwego pasterstwa charakteryzującego się duchem samoofiary, pokory, dlatego strzeżmy się takich pasterzy, którzy posiadają takie cechy. Przejdźmy do drugiego pasażu wersetów, do innego proroctwa, tym razem do Jeremiasza. Proroctwo Jeremiasza, 23 rozdział i wersety 1 do 4. Jeremiasz 23, 1 do 4. Czytam też z nowego przekładu. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę was za złe wasze uczynki, mówi Pan. I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem i sprowadzę je na ich pastwisko i będą płodne i liczne. I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą i nie będą się już bały i trwożyły. I żadna z nich nie zginie, mówi Pan. Koniec cytatu z Jeremiasza. Zgodnie, drodzy, z Psalmem 23, tak jak mówiłem, Jehowa Bóg jest pasterzem zarówno duchowego Izraela, ale głównie też cielesnego. To jego jest pastwisko i jego też są owce. I to on jest tym, który ustanawia innych pasterzy, tak my to często mówimy właśnie podpasterzy. No i jako tacy ci podpasterze mają troszczyć się o dobro tych owiec, które zostały im powierzone. Wersety te z Jeremiasza mają różne zastosowania i na przykład tutaj widzimy, że Jeremiasz jako prorok narodu izraelskiego dosłownie krytykuje przywódców cielesnego Izraela za to, że nie troszczyli się o potrzeby ludu i przyczyniali się do rozpadu stada. Więc takie pierwsze wypełnienie literalne cielesnego Izraela. Ale jest jeszcze inne zastosowanie tego wersetu, już na czas żniwa wieku Ewangelii. Jeremiasz jest typem na pastora Russella w tym wypadku. I drodzy, niedawno mieliśmy zebrania pamiątkowe i nie wiem jak w waszych społecznościach, ale wiem, że braterstwo często przypominacie sobie przypominamy sobie pracę, jaką brat Russell wtedy wprowadził, i między innymi znaczną częścią pracy brata Russella było wskazywanie na wady wielu pasterzy nominalnego Kościoła. On to często czynił ogólnie, ale mówiąc ogólnie o tych wadach, przez to ujawnił fałszywych księży, fałszywych pastorów, teologów katolickich, protestanckich i innych. On jako ten rzecznik boski, jako ten pozafiguralny Jeremiasz ogłosił tym pasterzom to, co czytaliśmy w tym wersecie pierwszym. Biada za to, że oni niszczyli, rozpraszali owce i to na dodatek nie ich własne, ale owce Pana. Pastor Russell podawał też dowody na to, że oni nie służyli owcom w odpowiedni sposób, w oddany sposób. Nie służyli w prawdziwy sposób, z tak serca, ale szukali swoich własnych interesów i dlatego mieli zostać ostatecznie ukarani. Ci nominalni pasterze potworzyli sobie w wieku Ewangelii swoje takie systemy religijne, swoje denominacje, otoczyli się wysokimi murami, wytworzyli swoje wyznania wiary, swoje statuty, kreda kościelne, swoje własne formy rządów kościelnych. I w ten sposób podzielili jedno stado Pana na wiele małych, na wiele, wiele różnych i trzymali te owce w zastraszeniu w tych systemach przez te różne kreda wyznaniowe, statuty itd. W ten sposób odrzucili oni, drodzy, Pana jako głównego pasterza i sami postawili się na czele tych denominacji. Zgodnie z tym proroctwem, czytaliśmy, w żniwie właśnie wieku Ewangelii sam Pan miał zatroszczyć się o swój lud i miał zebrać ten lud z różnych kościołów, w których ci fałszywi pasterze trzymali ten lud. I znamy to hasło z objawienia: wynieść ludu mój z niego, z Babilonu. Tak brzmiało właśnie jedno z haseł w czasie parauzji. I Pan obiecał dać tym owcom nowe pastwiska prawdy, nowe zagrody wolnych zborów, dał im także obietnicę nowych sług. I jak pamiętamy, Pan dał im zdolnych pielgrzymów, pielgrzymów pomocniczych, także dał lokalnych starszych w tych nowo powstających niezależnych zborach badackich, jak my to często mówimy. To oni karmili braci i siostry prawdą, prawdą, która była podawana na czasie, tą prawdą, która była im potrzebna do osobistego, duchowego rozwoju. I to wszystko, ta prawda, ten rozwój w tej wprawdzie, wzrost, miał doprowadzić do wyzwolenia owiec z tego stada pańskiego, wyzwolenia ich od lęku, od strachu, od bojaźni i przerażenia. Tak więc, drodzy braterstwo, tutaj u Jeremiasza ten brak troski o owce, rozpędzanie tych owiec, rozpraszanie, nieszukanie zagubionych owiec, zastraszanie, trzymanie w strachu, to są właśnie te negatywne cechy pasterzy, o których tutaj to proroctwo mówi. Tak jak powiedziałem, nie będziemy dzisiaj wnikać w analizę dalszą tych wersetów, tylko pokrótce chciałbym przypomnieć braterstwu te niektóre myśli. Przejdźmy do kolejnego proroctwa, które mówi również o pasterzach, właśnie takich fałszywych. Jest to proroctwo Zachariasza. Proroctwo Zachariasza, 11 rozdział. Szukajmy sobie. Zachariasz 11 rozdział, a wersety 15 do 17. Czytam też z Nowego Przekładu. Wtedy Pan rzekł do mnie: weź sobie jeszcze narzędzie pasterza, lecz nieużytecznego. Bo oto ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione, nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniałe, lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta. Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce. Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi. Koniec cytatu z Zachariasza. Drodzy braterstwo, tak jak to proroctwo z Ezechiela albo z Jeremiasza, te dwa proroctwa, które przed chwilą pokrótce rozważaliśmy, były raczej takimi proroctwami bardziej ogólnymi, tak tutaj mamy proroctwo bardziej osobowe, dotyczące konkretnego czasu też i konkretnych osób. Rozumiemy i większość chyba z nas zgodzi się z tym, że chodzi tutaj o czas, który następuje po okresie parauzji, czyli o epifanii. Gdybyśmy te wcześniejsze wersety tego rozdziału 11 czytali, to byśmy tą chronologię, przejście z parauzji na epifanię mogli zauważyć. W tym to czasie, w tej epifanii, miał pojawić się jeden wybitny pasterz, ale który nazwany jest tutaj nieużytecznym, albo też niektóre przykłady mówią głupi pasterz. Następnie podane są też powody, dlaczego jest on właśnie taki nazwany, nieużyteczny czy głupi. Myślę, że niektórzy z nas, a może większość, zgodzą się co do tego, że chodzi tutaj o osobę Rutherforda, ale, tak powiedziałem, nie będziemy też analizować tutaj wątków odnośnie jego osoby. Ale będziemy starali się doszukać tutaj pewnych zasad dotyczących złych cech pasterskich, które on posiadał. Pan zachęcał tutaj proroka Zachariasza, czytaliśmy, aby wziął narzędzie pasterza. Ten 15 mówi, weź sobie narzędzie pasterza, ale tego nieużytecznego. Też z psalmu 23 wiemy, jakie jest narzędzie pasterza, czym się pasterz posługuje. Kij i laska, drodzy braterzy, to jest jego oręż, jak w niektórych Bibliach czytam. Laska, drodzy, to są nauki. Nauki, które ten pasterz głosi, a kij to są jego czyny, urzędowe czyny. I tak jak tutaj mieli wziąć te nauki, te urzędowe czyny Rutherforda i zbadać je, tak my też w podobny sposób możemy analizować nauki głoszone przez sług i badać ich urzędowe czyny, co oni robią, jak oni się zachowują. Ale dlaczego ten pasterz jest tutaj nieużyteczny, tak jest nazwany, albo głupi? Podanych mamy tutaj najpierw kilka rzeczy, których on nie robił, a później mamy podane też, co on takiego robił. Więc najpierw, drodzy, przyjrzymy się tym rzeczom, których ten pasterz nie czynił, które zaniechał czynić. Inaczej możemy powiedzieć, były to grzechy zaniechania. Cztery takie rzeczy. Nie będzie się troszczył o zaginione, albo stary przekład mówi, nie będzie obłąkanych nawiedzał. Drugą rzecz, nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie jagniątek szukał, mówi stary przekład. Trzecia rzecz, nie będzie leczył tego, co zranione, czyli stary przekład mówi, nie będzie złamanego leczyć. Czwarta rzecz, nie karmi tego, co zgłodniałe i stary przekład mówi, tego, co ustanie, nosić nie będzie. Widzimy, jak różne te tłumaczenia, tylko dwa polskie tłumaczenia mogą być, ale sumując je, możemy dojść do jakichś odpowiednich wniosków. Stado owiec, które tu jest opisane, to lud Boży w czterech grupach, które tutaj są wymienione, w tych czterech rzeczach są cztery grupy ludu Bożego wymienione, cztery klasy chrześcijan, jak my to nazywamy, w okresie Epifanii. To jest malutkie statko. Młodociano godni są tu wspomniani na drugim miejscu, wielkie grono na trzecim i tymczasowo usprawiedliwieni, niepoświęceni na czwartym. Ten wspomniany tutaj pasterz nie dbał o interesy tych poszczególnych klas ludu Bożego, jak się okazuje. Nie troszczył się o nich, nie nawiedzał ich, nie pocieszał ich, nie służył im tak, jak był powinien. Jeżeli chodzi na przykład o młodociano godnych, to powiedziane jest, że nie szukał ich, tych jagniątek, tych młodych owieczek. Jak pamiętamy, rzeczywiście Rutherford nie uznawał młodociano godnych jako nowej, młodej klasy, klasy poświęcającej się pomiędzy wiekami. Stąd też nie dbał o to, aby pozyskiwać osoby do tego stanu. To jest logiczne. Podobnie też było z tymczasowo usprawiedliwionymi. Jak wiemy, on negował ten stan jako taki, stąd też nie karmił tych owieczek, nie dawał im odpowiedniego pokarmu, choć takie usprawiedliwione, próbnie oczywiście osoby mogły istnieć i mogły być zgłodniałe, były słabe i trzeba je było nosić, tak jak ten werset tutaj mówi. A on tego nie czyni. Drodzy, i analogicznie do tego, my możemy sobie sami zadać pytanie, zapytać się samych siebie, jakie uznajemy klasy ludu Bożego, które obecnie się dzisiaj rozwijają. Czy zauważamy je? Jeżeli nie, to faktem też jest, że nie możemy tym klasom stosownie do ich potrzeb służyć. Każda klasa ma odpowiednie potrzeby. Jeżeli na przykład nie uznajemy istnienia poświęconych w obecnym czasie, o których my w naszym takim żargonie tak nazywamy je, poświęceni obozowcy Epifanii, to automatycznie nie będziemy pozyskiwać ludu Bożego do tego stanu i nie będziemy wspierać osób, które są poświęcone prospektywnie do tej klasy. Podobnie jest też z tymczasowo usprawiedliwionymi. Jeżeli na przykład uważamy, że stan usprawiedliwienia z wiary, próby, możliwy jest dopiero po poświęceniu, nie przed, ale po, to niestety jednocześnie negujemy istnienie klasy tymczasowo usprawiedliwionej jako takiej, mówię tutaj tymczasowo usprawiedliwionych, niepoświęconych. A jeżeli negujemy taką klasę, to automatycznie nie karmimy tych owieczek, to jest, nie dajemy im odpowiedniego pokarmu, choć takie odpowiednie usprawiedliwione osoby mogą być zgłodniałe, są słabe na tyle, że nawet je, drodzy braterstwo, czasem trzeba wziąć na ręce i nosić. To były te cztery rzeczy zaniechania, tego, czego on nie robi, ten głupi, nieużyteczny pasterz. Spójrzmy teraz też na te złe rzeczy, które ten pasterz nieużyteczny albo sługa nieużyteczny aktywnie czynił. Czytaliśmy w tym proroctwie Zachariasza dwie rzeczy, które on właśnie czynił. Będzie jadł mięso tucznych zwierząt. Stary przekład mówi, mięso tłustych jeść będzie. I druga rzecz, będzie zrywał im kopyta. Stary przekład mówi, kopyta ich postrąca. Czyli dwie rzeczy są tu wymienione, które on aktywnie czynił. Tłuszcz w Biblii, drodzy braterstwo, przedstawia nam często miłość i gorliwość. A tłuste zwierzęta przedstawiają nam miłujących i gorliwych braci. Owce z ludu Bożego, ze stada pańskiego. Mięso przedstawia nam posiadłość, własność oraz z tym związaną władzę. Przypominamy sobie na przykład baranka paschalnego. Izrael miał jeść mięso. A co to mięso? Ten baranek nam przedstawia własność naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego doskonałe człowieczeństwo, to, co On posiadał jako człowiek. Więc ten zwrot, który tu mamy, będzie jadł mięso tucznych zwierząt, oznacza to, że taki zły sługa odbiera w jakiś sposób gorliwym braciom to, co im się słusznie należy. Przywłaszcza on sobie ich duchową posiadłość, ich władzę. Jak to może czynić? Na przykład w zborach lokalnych może odbywać się to przez agitację przed wyborami. Aby tak wpłynąć na głosy braci, żeby je zmienić. Aby nie głosowali na tego właśnie brata gorliwego, tucznego w oczach pańskich, jakbyśmy to powiedzieli, ale właśnie na mnie, żeby głosowali. Czyli ja wpływam przez agitację tak na braci i siostry, żeby zmienili swoje głosy. Można to też czynić na przykład przez samo wywyższanie się, przez samochwalstwo. Jeżeli ciągle będziemy o sobie mówić, co my takiego nie uczyniliśmy, jeżeli sami siebie ciągle będziemy wstawiać w jaśniejszym świetle, to automatycznie nie będziemy mówić pochlebnie o innych, tylko ich zepchniemy gdzieś tam w cień. Tylko my świecimy. To my zrobiliśmy to, to my powiedzieliśmy to, to ja zrobiłem tak i tak, a o tamtym się w ogóle nie mówi. Czyli tak jakby możemy tutaj podsumować, to odbieramy w jakiś sposób gorliwym braciom to, co im się słusznie należy, ich duchową posiadłość, ich władzę. Drugą negatywną rzeczą, która tutaj też była wspomniana, to zrywanie lub strącanie kopyt, rozrywanie ich na kawałki. Jak pamiętamy, drodzy, w Biblii nogi często przedstawiają postępowanie. Nogi ludzkie to nasze czyny, kroki. Nasze postępowanie, lewa noga, prawa, idziemy, więc w tym jest pokazane nasze czyny. Kopyta to dolna część nóg owiec. To ta twarda, ta taka rogowata, osłona nogi. I zrywanie tego kopytka, oznacza zadawanie gwałtu owcy, a konkretniej mówiąc jej nogą. Zwrot ten więc, drodzy, oznacza, że taki zły sługa zadaje gwałt postępowaniu danej owcy. On zniekształca nogi tej owieczki, on rani je. Innymi słowy, on przekręca na przykład czyny innego brata lub innej siostry. On wykrzywia je na wszystkie strony, jak tylko idzie. Postępowanie innych braci przedstawiane jest w złym świetle, w fałszywy sposób. Dopowiadane są jakieś abstrakcyjne historie, żeby skrzywdzić tego brata lub tę siostrę. Fakty na przykład jakiegoś wydarzenia są zmieniane, wykrzywiane. W takich wydarzeniach, w których dany brat lub siostra brali udział. One są tak przedstawiane, w całkiem inny sposób są przedstawiane. Są zniekształcone, że ich w ogóle nie idzie poznać. I w ten sposób zadaje się właśnie gwałt nogom tych braci lub tych sióstr. Drodzy, odnośnie tych kar, które spadły tutaj na tego nieużytecznego albo głupiego pasterza, nie będziemy już tutaj o tym mówić, też odnośnie uschnięcia ramienia, zaciemniania się oka, to już nie nasz temat, ale tak powiedziałem, bardziej ogólnie wyciągamy jakieś wnioski na temat fałszywego pasterstwa. To były trzy pasaże wersetów ze Starego Testamentu. Teraz na koniec jeszcze pozwolę sobie braterstwu jeden z Nowego przytoczyć. Rozważymy sobie wspólnie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Sięgniemy do Ewangelii Mateusza, do naszych Biblii, 24 rozdział. Wersety 48 do 51. 48 do 51. Znamy je, te wersety, bardzo dobrze. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka. Nawiasie mówię, niektóre przekłady mówią z przyjściem. Pan mój zwleka. I zacząłby bić współsługi swoje. Jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan sługi onego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. A tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Drodzy braterstwo, jest to o tyle znany pasaż biblijny, że występuje on od razu po tym, kiedy Jezus mówi tutaj wcześniej o słudze wiernym i roztropnym, o onym słudze, o pastorze Rusem. Obydwa te proroctwa, o tym dobrym, wiernym słudze i tym niewiernym, dotyczą jednostki. Jak powiedziałem, sługa wierny jest jednostką i myślę, że większość z nas tutaj zgodzi się do tego, że chodzi tu o brata Rusela. A chronologicznie po nim miał wystąpić właśnie ten zły sługa. I też wydaje mi się, że zgodzimy się do tego, że chodzi tutaj o Rutherforda. I również w tym wypadku, ale nie będziemy omawiać jego postawy, jego osobistych jakichś czynów, ale zwrócimy uwagę na jego niektóre złe cechy, które podane są właśnie tutaj w tym tekście. Jedną z cech tego złego sługi jest, okazuje się, wychodzenie przed Panem. Taki sługa mówi sobie w sercu, mówiliśmy, Pan mój zwleka. I tak jak powiedziałem, w niektórych przekładach Biblii znajdujemy z przyjściem, ale z przyjściem brakuje, to słówko z przyjściem brakuje w niektórych manuskryptach greckich. Więc Pan mój zwleka. Biblia Tysiąclecia nawet mówi tak, mój Pan się ociąga. Jeżeli więc w jego sprawach Pan się ociąga, to taki sługa przyspiesza działanie. Bierze sprawy w swoje własne ręce i czyni je według swojego własnego uznania, no bo Pan się ociąga. To ja muszę działać. W oczach takiego złego sługi Pan działa za wolno. Dlatego on pędzi do przodu i on wyprzedza Pana. Nie ma cierpliwości, żeby czekać, żeby trochę odczekać i dać Panu pole działania. Jeżeli więc Pan zwleka, to wydaje mu się, że wszystko stoi w miejscu, że nic się nie dzieje. Więc samemu trzeba nadać sprawom bieg. Ktoś taki chwyta się władzy kontrolującej często i wydaje mu się, że wykonuje ją w imieniu Pana. A tak naprawdę to chwyta się większej władzy niż ma, ponieważ Pan go wcale nie upoważnił, aby czynił coś w jego imieniu. Biorąc sprawy, drodzy, w swoje ręce, taka osoba załatwia oczywiście sprawy po swojemu, nie po pańskiemu, ponieważ ona wychodzi przed Pana. Czyli pierwsza taka rzecz, którą czyni ten zły sługa, to jest wychodzenie przed Pana. Drugą cechą tego złego sługi jest, tutaj czytaliśmy, bicie współsług. Zwrot współsługa oznacza kogoś, kto ma takie samo stanowisko, możemy powiedzieć, taki sam urząd, takie same funkcje. Chodzi tutaj więc o równych sobie, jakbyśmy to powiedzieli. Na przykład apostołowie mieli wyższe urzędy od innych, urząd apostolski jest oczywiście wyższy od innych, ale wiemy, że między sobą byli równi. Również funkcje tak zwanych drugorzędnych proroków, jak my to często mówimy, przez cały wiek Ewangelii, te funkcje, urzędy były wyższe od innych, ale oni między sobą byli równi. I ten werset tu mówi właśnie o współsługach, o równych, którzy wykonują podobne prace na polu pańskim. Na przykład o dwóch braci starszych. Mają ten sam urząd powierzony przez zbór, tę samą funkcję. Bicie oznacza krzywdzenie kogoś. Krzywdzenie kogoś poważnymi zarzutami. Stąd wniosek, że taki zły sługa będzie też mówił krzywdzące rzeczy na jego innych współsług. Będzie on przekręcał ich słowa, przekręcał ich czyny. Będzie wymyślał różne oskarżenia i zarzuty, tak aby wyszło tamtemu drugiemu na złe. Jest taki brat nawet skłonny dawać fałszywe świadectwa na swoich współsług. A więc druga rzecz, którą czyni ten zły sługa, to bicie współ. Trzecią rzeczą jest, o której czytaliśmy, cechą złą jest jedzenie i picie z pijakami. Symboliczni pijacy, drodzy, to takie osoby, które są odurzone. Tak, pijak za dużo alkoholu wypije, jest odurzony alkoholem. Symboliczni pijacy są odurzeni błędem. Ktoś, kto trzyma się prawdy, kto przyjmuje tylko takie nauki, które zgadzają się, które są w harmonii z przeszłą prawdą zeszłego wieku, wcześniejszego wieku, ten nie należy do grona duchowych pijaków. Ale taki zły sługa szuka jednak zwolenników wśród osób, które na tym czy na innym punkcie właśnie błądzą i w ten sposób oni tak sobie razem siedzą i biesiadują, jedzą i piją. Oni wspólnie się tam karmią tymi głębszymi prawdami, czyli jedzą głębsze prawdy, głębsze błędy, tutaj w tym wypadku oni się karmią tymi głębszymi błędami i wspólnie odurzają się tymi płytszymi błędami, pijąc tutaj ten napój. Tacy błądziciele oczywiście szukają swojego własnego grona, oni dobrze się tam czują, gdy przebywają w towarzystwie innych błądzicieli, którzy podobnie myślą jak on. I oni tak naprawdę nie dbają o to, aby ich poglądy były w zgodzie z prawdą poprzednią podaną przez Pana w minionych dekadach albo wiekach za pomocą wiernych sług. Taki pijany sługa, zły sługa, on szuka po prostu swoich zwolenników, szuka takich, którzy by go stronniczo oczywiście popierali. I tak jak powiedziałem znów tutaj, nie będziemy w szczegółach analizować tego, też tych kar nie będziemy analizować, ale jedną rzecz, drodzy, chciałbym tutaj wyłuszczyć z tego, co Pan przeznaczył dla takiego sługi, albo dla takich sług, którzy czynią takie rzeczy, o których tu jest powiedziane. Pan takie osoby usuwa, i czytaliśmy, wyznacza im los z obłudnikami. Stary przekład mówi, a część jego położy z obłudnikami. Dosłowne tłumaczenie mówi, że dostałby cząstkę z obłudnikami. Oznacza to, drodzy, że taka osoba sama kiedyś stanie się również obłudnikiem. Jak z nimi biesiaduje, na zasadzie, kto z kim przystaje, taki się staje. Kto to taki obłudnik? Obłudnik to człowiek fałszywy. To człowiek dwulicowy, który tu się uśmiecha, a jest w stanie nam wbić w plecy nóż. To osoba, która oszukuje, która nawet składa fałszywe świadectwo, tak jak mówiliśmy. To jest osoba, która jest nieuczciwa względem nas. Ona przedstawia siebie, jakoby by była dobrą osobą. Oczywiście tu mamy głównie na myśli w sprawach religijnych, taka to ona nie jest pobożna, a często w myślach, w pobudkach i nieraz i w słowach i w czynach sama popełnia zło i to dość pokaźnie. Taka obłuda, drodzy braterstwo, wcześniej czy później będzie wyjawniona, stanie się publiczna, a inne osoby będą czuły nieufność względem takich osób, stracą ufność. Od razu, a nawet wstręt do takiego obłudnika, do takiej osoby, która jest. Drodzy braterstwo, czas nas już dobiega końca. Tymi myślami chciałbym zakończyć tutaj ten przygotowany wykład. Tak jak powiedziałem, w sposób ogólny, niektóre złe cechy pasterzy, pseudopasterzy, chciałem z braterstwem tu wspólnie przeanalizować, jako wyważenie tego, co bardzo często czynimy, tak powiedziałem we wstępie, gdzie przedstawiamy pasterzy albo pasterstwo z tego pozytywnego punktu widzenia. Strzeżmy się takich pasterzy, powiem więcej, bądźmy sami ostrożni, abyśmy sami nie posiadali takich właśnie pasterskich złych cech, jeżeli jesteśmy pasterzami. A ja myślę, i nawet ci, którzy nie są pasterzami, również tutaj niektóre złe cechy mogą odnieść do samych siebie i unikać. Jeszcze raz dziękuję Panu Bogu, zborowi w Katowicach za ten przywilej, za tę usługę. Niech Pan błogosławi Was w dalszej części i dziękuję za uwagę. I przepraszam tutaj za tą techniczną jakąś taką moje niedociągnięcie techniczne, że braterstwo nie mieliście wizji. Ale myślę, że w jakiś sposób też błogosławieństwa mogliście otrzymać. Dziękuję i oddaję głos przewodniczącemu.